Dzień dobry, nazywam się Łukasz Sakowski i jestem autorem strony totylkoteoria.pl. To jest podcast Teoretico, w którym rozmawiam z różnymi ekspertami na tematy dotyczące życia i świata w duchu racjonalizmu, humanizmu i empiryzmu. Podcast ten mogę realizować, podobnie jak pisać artykuły na stronie, dzięki wsparciu patronów i patronek na portalu Patronite. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, to zachęcam do dołączenia na patronite.pl/totylkoteoria. Zachęcam również do obserwowania strony, najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek, jak również zapisanie się na newsletter na totylkoteoria.pl. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wirusie HIV, o tym, jak idą postępy, jeżeli chodzi o badania nad lekiem i szczepionką, jak również o samej charakterystyce tego wirusa. A będę rozmawiać z Emilią Skirmund, wirusolożką z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Cześć.
Cześć.
Pierwsze moje pytanie, czym wyróżnia się ten wirus, to znaczy wirus HIV, na tle innych wirusów, jakby go można opisać?
Czym on się wyróżnia? Wirus HIV to jest tak zwany ludzki wirus niedoboru odporności. Jest to wirus RNA i jest to tak zwany retrowirus. Czym jest retrowirus? Może powiem trochę później, jak będziemy rozmawiać o tym, jak on w ogóle, jak on infekuje komórkę. Ale wirus HIV wyróżnia się tym, że ma bardzo szybkie tempo mutacji. Wirusy RNA ogólnie mają bardzo szybkie tempo mutacji, ale wirus HIV no, pod tym względem jest dość wyjątkowy. On mutuje naprawdę szybko i tak naprawdę każda kolejna infekcja generuje wiele nowych mutacji. Ten wirus, jak powiedziałam, to jest ludzki wirus niedoboru odporności. On infekuje komórki układu odpornościowego, czyli jest nastawiony właśnie na infekowanie tych konkretnych komórek. Co ciekawe, ten wirus nie jest naturalnie immunogenny, czyli on nie generuje naturalnie szeroko pojętej odpowiedzi odpornościowej, która by go szybko usunęła z organizmu, więc po zakażeniu tak naprawdę pozostaje w naszym organizmie i nie jesteśmy w stanie się go pozbyć sami. To znaczy, to też nie jest takie proste, bo są osoby, które naturalnie są odporne na HIV, Chociaż o tym też powiem trochę więcej może później. Ten wirus też bardzo, właśnie przez to, że ten wirus atakuje komórki układu odpornościowego, może też bardzo łatwo się przed tym układem odpornościowym ukrywać, ponieważ właśnie wnika do tych komórek, no i one integruje się do ich genomu i one no, nie są w stanie go już znaleźć, ponieważ jest w tych komórkach. Więc no, to są takie rzeczy, które wyróżniają ten wirus spośród innych wirusów RNA czy retrowirusów.
A jakie są typy tego wirusa, czy też na jakie podgrupy on się dzieli?
No właśnie, tych typów jest bardzo dużo. Wyróżniamy dwa takie główne szczepy, czyli HIV-1 i HIV-2. Tylko że te dwa, HIV-1 i HIV-2 są morfologicznie właściwie nierozróżnialne. Różnią się, mają różnice w materiale genetycznym, ale morfologicznie są praktycznie, wyglądają tak samo. I każdy, i HIV-1 i HIV-2, każdy z nich dzieli się na różne typy, a te z kolei dzielą się na podtypy, które dominują w różnych częściach świata. HIV-1 jest na przykład co o wiele bardziej zakaźne i zjadliwe w porównaniu do HIV-2. I HIV-1 występuje globalnie, on się rozprzestrzenił globalnie, kiedy HIV-2 głównie spotykamy w Afryce. I to jest tych typów i podtypów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
Ale bada się tylko te dwa. I jak rozumiem, w Europie najczęściej spotykamy typ pierwszy, rzadko kiedy się spotka typ drugi, prawda?
Tak, dokładnie. HIV-1 jest tym szczepem, który spotykamy globalnie, kiedy HIV-2 spotykamy głównie właśnie w Afryce.
A pierwotnie skąd w ogóle się wziął ten wirus HIV? Jak on wyewoluował? Z jakiego innego wirusa? Jaka była jego droga?
I to jest bardzo ciekawe pytanie, bo jeżeli chodzi o HIV, to mamy również inne wirusy niedoboru odporności, tylko nie ludzkie. Mamy na przykład wirus SIV, który jest, czyli tak zwany simian immunodeficiency virus, który jest wirusem małpim. Ten wirus właśnie spotykamy u małp w Afryce. I prawdopodobnie, znaczy taka jest teraz wiodąca hipoteza i tak prawdopodobnie się stało, chociaż no oczywiście są również inne, ale ta wiodąca jest taka, że ten wirus HIV wyewoluował z wirusa SIF, czyli właśnie wirusa małpiego. Prawdopodobnie wyewoluował w XX wieku i HIV-1 jego przodek to jest przodek SIF, który spotykamy u szympansów w Kamerunie. Z kolei HIV-2 prawdopodobnie wyewoluował z wirusa, SIF, który spotykamy u innych małp, tak zwanych mangap, które żyją w Senegalu i w przylądku kości słoniowej. I co jest ciekawe, to jest taka dodatkowa informacja, że małpy występujące w południowej Ameryce są odporne na SIF. Więc SIF widzimy w afrykańskich małpach, ale z kolei właśnie w małpach, które żyją w Ameryce, nie widzimy tego wirusa. Prawdopodobnie jest to ze względu na pewną mutację w genach układu odpornościowego. I wracając do tego, skąd się wziął HIV, on został introdukowany do populacji ludzkiej przynajmniej kilka razy i stąd właśnie mamy te różne typy i podtypy. I jak on został introdukowany do populacji ludzkiej w Afryce?
A jeszcze przepraszam, że ci przerwę, jeszcze mam takie, chcę się dopytać, bo zdarzyło mi się spotkać z takim bardzo kolokwialnym ujęciem tego, w jaki sposób doszło do przejścia z małp na człowieka tego wirusa, mianowicie jest taka, nie wiem jak to nazwać, czy hipoteza, że był to wynik kopulowania Afrykanów z małpami. Czy to jest prawda, czy to raczej wzięło się z jedzenia tych małp?
To się właśnie miałam do tego przejść, więc ja bym chciała, żeby osoby, które rozpowszechniają takie, jak powiedziałeś, hipotezy, kiedyś poszły do zoo i zobaczyły, jak wygląda szympans, bo obawiam się, że oni by tego nie przeżyli, gdyby próbowali coś takiego zrobić. Więc jeżeli chodzi właśnie o to, jak został introdukowany do populacji, w Afryce je się mięso dzikich małp i HIV bardzo łatwo wnika przez krew, czyli na przykład jeżeli mamy kontakt z krwią osoby, czy też w tym przypadku zwierzęcia zakażonego i sami również mamy naruszone powłoki skórne, no to wtedy jest dość duże prawdopodobieństwo, że do tego zakażenia dojdzie. No i oczywiście jak oprawiamy mięso, mamy do czynienia z ostrymi przedmiotami, to jest też duża szansa, że sami też się zranimy. I w tym przypadku właśnie prawdopodobnie doszło do zakażenia SIF, bo ludzie mogą zakazić się SIF, tylko że SIF jest szybko neutralizowany przez nasz układ odpornościowy. On nie jest tak zjadliwy jak HIV. Ten wirus nie jest dostosowany do zakażania ludzi, ale możemy się nim zakazić, więc on też nie transmituje się łatwo pomiędzy ludźmi. Ale jeśli do tego zakażenia SIF dojdzie i osoba zakażona SIF zakazi kolejne osoby i dojdzie do szeregu takich zakażeń, to ten wirus, jak mówiłam, te wirusy bardzo łatwo mutują, ten wirus może przekształcić się w HIV i łatwiej się dostosować do komórek układu ludzkiego.
Jeżeli chodzi o transmisyjność, tylko dodam, że nawet ona jest bardzo wysoka, jeżeli chodzi o kontakt z krwią, ale znalazłem szacunki, według których nawet transfuzja krwi od osoby, która ma HIV, nie jest równoznaczna z tym, że się zarazimy, mianowicie jest 80% szans na to, że osoba, która otrzymała krew od osoby z HIV-em, aktywnym HIV-em, zostanie zarażona, więc to nie jest też 100%. No tak. Jest to oczywiście bardzo dużo, ale jednak nie jest to tak, jak ja się na przykład spodziewałem, zanim sprawdziłem te statystyki, czyli zakładałem, że będzie to 100%, a jednak nie.
Nie, to nigdy nie jest 100%. No też nie zapominajmy, że mimo tego, że faktycznie ten HIV jakoś jest bardzo zaraźliwy i faktycznie to 80% jest dość wysokie, to nadal nasz układ odpornościowy ma jakąś tam szansę na to zareagować, więc tutaj to też nie jest równoznaczne ze 100% szansą zarażenia się. No ale właśnie wracając do tego, jak HIV się pojawił w populacji, to tu jest też bardzo ciekawe, bo to nie jest tak, że znowu, że za każdym razem, jak ktoś się zarazi SIF, to on się przekształca w HIV. Tutaj musi dojść jeszcze do szeregu jakichś dodatkowych warunków, na przykład HIV-1 z grupy M prawdopodobnie pojawił się w populacji w około 1910 roku, coś takiego przynajmniej tak wynika z analiz, kiedy w Afryce doszło do dużej wybuchu, że tak powiem, kolonializmu, kiedy powstawały duże miasta, przez co też zmieniło się trochę zachowanie ludzi w Afryce. Bardzo rozpowszechniła się też prostytucja i te choroby przenoszone drogą płciową również się zaczęły bardzo, bardzo przenosić, w tym na przykład syfilis, który zwiększa ryzyko zakażenia przez to, że powoduje wrzody i właśnie przez to też dochodzi do tego kontaktu z krwią, z ropą, w których mogą być cząsteczki wirusowe. Również po II wojnie światowej używanie tych samych strzykawek, sprzętu medycznego do na przykład szczepień, co też miało miejsce w Afryce, czy podawania antybiotyków mogło się przyczynić do rozprzestrzenienia kolejnych podtypów tego wirusa. Więc tutaj to jest dość ciekawe, jak ten wirus nagle przystosował się i znalazł te drogi, żeby rozprzestrzenić się w populacji.
A myślisz, że gdyby nie ten wirus, to inny zająłby jego niszę ekologiczną? Gdyby nie temu się udało, to jakiemuś podobnemu, który by działał podobnie i na tych samych komórkach bazował i tak dalej?
Znaczy to jest... Nie możemy patrzeć na wirusy pod kątem takim, jak patrzymy na inne, na przykład zwierzęta, bo to nie jest tak, że jak wirus zakaża konkretne komórki i jest w konkretnej populacji, to są inne wirusy, które go próbują stamtąd wyprzeć. To nie jest tak, że wirusy na siebie polują albo próbują zająć nisze ekologiczne, to zupełnie nie jest tak. Więc jeżeli znalazłby się wirus, który potrafiłby być tak zaraźliwy, tak zjadliwy jak HIV i bazował na tych samych receptorach, bo też tutaj nie zapominajmy o tym, że każdy wirus każdy wirus ma konkretne receptory na powierzchni konkretnych komórek, do których się przyłącza, żeby te komórki zakazić. I wirus HIV również ma takie wybrane receptory, więc to też i tych receptorów na powierzchni komórek ludzkich, zwierzęcych jest bardzo, bardzo wiele i to też zależy od typu komórki, jakie receptory tam występują. Czasami nawet to jest sprawa indywidualna, jak te receptory wyglądają. Więc tutaj też musimy pamiętać, że to jest coś, co różne wirusy będą zakażać komórki przez inne receptory. Znowu to nie jest tak, że jeżeli HIV zniknie, to pojawi się nowy wirus, który zacznie przyłączyć się do tych konkretnych receptorów. To nie działa na tej samej zasadzie, jak działają nisze ekologiczne w dżungli.
Mhm. A powiedziałaś przed chwilą o tym, że te receptory, które są wykorzystywane do infekcji, mogą się różnić nawet indywidualnie. Mówiłaś też wcześniej, że są osoby, które są odporne na HIV, wobec czego właśnie teraz może do tego przejdę i zapytam, jak to działa, że niektórzy są genetycznie odporni na tę chorobę. Znaczy na infekcji, później wiadomo też na rozwój choroby w wyniku infekcji.
To jest bardzo ciekawy temat. Tutaj jeżeli chodzi o wirus HIV, to szacunkowo przynajmniej 10% populacji ludzkiej jest odporna na zakażenie.
Globalnie.
Globalnie, tak. A według szacunków, oczywiście to są, te szacunki mogą być niedokładne, ale jeżeli chodzi właśnie o wirus HIV, to teraz szacunkowo mówi się, że to jest około 10%, a jest to przez mutacje w receptorze na powierzchni komórek, która sprawia, że ten wirus nie może się do tych komórek, nie może do tych komórek tak łatwo wniknąć. I właśnie 10% populacji ludzkiej prawdopodobnie ma tą mutację, dzięki czemu jest odporna na zakażenie. Wydaje mi się, że teraz nie chcę skłamać tutaj, wydaje mi się, że to jest HIV-1, czyli właśnie szczep HIV-1, a jeżeli chodzi o HIV-2, to jest trochę inaczej, ale jeżeli chodzi właśnie o HIV-1, to jest to 10%.
Mhm, czyli jeżeli HIV nie może wniknąć do tej komórki, to on sobie pokrąży, zostanie, w końcu się zdegraduje, zostanie pewnie też częściowo rozłożony, czy też zniszczony przez komórki układu odpornościowego i po sprawie u takiej osoby.
Tak, tak. No wtedy ten wirus nie może wniknąć do komórek, więc jest wystawiony na działanie układu odpornościowego. Ten receptor to jest receptor CCR5. Tak się nazywa. I mutacja właśnie w genie tego receptora jest mutacją, która sprawia, że jesteśmy odporni na zakażenie.
A co się dzieje, jeżeli ktoś nie jest na tą chorobę, na tego wirusa odporny, czyli dochodzi do infekcji, jak to wtedy wirus wnika do tej komórki i co dalej tam w niej robi?
No i tutaj tak już patrząc właśnie na samą komórkę, to wirus przyłącza się do receptorów, dzięki czemu wnika do środka komórki i jak mówiłam na początku, to jest retrowirus. On ma specjalną umiejętność przepisywania swojego RNA na DNA dzięki tak zwanej odwrotnej transkryptazie. I nie wszystkie wirusy mają tą zdolność, tylko retrowirusy, które mają tą odwrotną transkryptazę, bo w naturze tak naprawdę nie ma to przepisywanie RNA na DNA, no jest dość, nie jest dość rzadkie. Raczej to jest w drugą stronę i tak w biologii to DNA przepisywane jest na RNA, ale wirusy znalazły drogę, żeby to zrobić w drugą stronę, czyli przepisać RNA na DNA, które następnie wnika do jądra komórkowego. Wirusowe DNA wnika do jądra komórkowego i jest następnie przyłączane do genomu tej komórki, przez co następnie może być znowu przepisywane na RNA, tylko jako RNA właśnie tej komórki, przez co wirus może się zacząć namnażać, no i po jakimś czasie, jak się namnoży, zabija komórkę po prostu z tej komórki, tą komórkę rozrywa tak naprawdę. Więc tutaj tak działają retrowirusy właśnie.
Ja dodam, że w ogóle biolodzy w zasadzie chyba do, teraz nie pamiętam dokładnie do którego roku, chyba lat 80. zdaje się, myśleli, że w zasadzie odwrotna transkrypcja jest czymś niewystępującym w ogóle w przyrodzie, to dopiero odkryto jakoś w drugiej połowie XX wieku i nawet już w tej jego końcówce, bo zakładano, że jest jedynie opcja od DNA do RNA. A wracając do infekcji, to dlaczego w ogóle wirus HIV atakuje przede wszystkim właśnie komórki układu odpornościowego? Zdaje się, że limfocyty z populacji CD4 i CD8.
Nie tylko. On też może atakować makrofagi, komórki dendrytyczne. On tak naprawdę atakuje bardzo wiele różnych typów komórek układu odpornościowego i to właśnie ze względu na receptory na powierzchni tych komórek, na te konkretne receptory, do których HIV się może przyłączać.
A to są inne receptory niż te CCR, które wykorzystuje do infekcji, jeżeli wnika na przykład przez błonę śluzową?
To znaczy... To są CCR5, to są tak zwane receptory towarzyszące. One mogą, one pomagają wniknąć do komórek, ale to nie są jedyne receptory, które on wykorzystuje. Więc to są również receptory. Mogę tutaj wymieniać te receptory, ale nie wiem, czy jest sens. Tych receptorów trochę tam jest, ale no, są to konkretne receptory właśnie na powierzchni komórek układu odpornościowego.
Czyli tak naprawdę, jeżeli te receptory występowałyby w takiej formie, w jakiej występują na komórkach układu odpornościowego, na przykład w komórkach w jakichkolwiek innych, to wirus HIV też by je wówczas infekował.
Tak, gdybyśmy spotykali te konkretne receptory na powierzchni innych komórek, to HIV mógłby również infekować te inne komórki.
Czyli wirus HIV infekuje komórki odpornościowe, one są rozrywane z czasem i ich populacja spada, wobec czego obniżony jest układ odpornościowy, prawda?
Tak, tak, dokładnie. Przez to po zakażeniu, tutaj też to jest dość znaczące, że po zakażeniu wirusem HIV mamy tak zwaną ostry przebieg choroby, który tak naprawdę nie jesteśmy w stanie, jeżeli nie wiemy, że zostaliśmy zakażeni HIV, że mieliśmy kontakt z HIV, to w ogóle ciężko rozpoznać, że to jest HIV, ponieważ ten ostry przebieg choroby przypomina bardzo na przykład grypę, czy ostre przeziębienie, czy może nawet mononukleozę, która też no jest dość ciężką chorobą, ale to nie jest nic, co moglibyśmy tak naprawdę rozpoznać od początku. Więc tutaj jest ten ostry przebieg choroby, który tam przebiega po tych dwóch, który może... To może mieć miejsce po paru dniach od zakażenia, to może mieć miejsce po paru tygodniach. I ten ostry przebieg choroby to jest tak około dwóch tygodni, może tydzień. I po tym ostrym przebiegu choroby tak naprawdę mamy 8 do 10 lat spokoju. I oczywiście wtedy ciężko w ogóle znowu rozpoznać, że ktoś jest zakażony HIV. I po tych, ale ten HIV tam cały czas, ten wirus cały czas tam jest i cały czas infekuje komórki układu odpornościowego, cały czas osłabia ten układ odpornościowy, no ale przez te 8 do 10 lat osoba, która jest zakażona, może zupełnie nie zauważyć nic. Każdy tak naprawdę łapie jakieś przeziębienia, każdy ma jakieś problemy ze zdrowiem i w tym przypadku również to może całkowicie przebiegać zupełnie bez jakichś konkretnych objawów, które mogłyby nas zaniepokoić. Ale po tych 8 latach powiedzmy, ten układ odpornościowy jest już tak osłabiony, że taka osoba zaczyna łapać kolejne infekcje o wiele częściej. Mogą pojawiać się również nowotwory złośliwe. Mogą pojawiać się no właśnie te infekcje coraz częściej, przez co no już widzimy, że ten układ odpornościowy sobie zupełnie nie radzi. I no tak przebiega to zakażenie, które jest nieleczone.
A jeżeli chodzi o diagnostykę, bo teraz mówiłaś o objawach, a jeżeli chodzi o taką diagnostykę bardziej laboratoryjną, to z jakimi badaniami można wykryć wirusa HIV, że się go ma, albo że on zainfekował organizm jakiś czas temu, albo że zrobił to niedawno?
To jest, tak naprawdę to bada się w tej chwili badaniem krwi i to badanie jest bardzo szybkie i ma niemal 100% skuteczność. W tym momencie nawet niedługo po zakażeniu jesteśmy w stanie wykryć, czy HIV, czy jesteśmy zakażeni HIV i też jak wysoki jest
miano wirusa, prawda?
Miano wirusa, dzięki.
Bo można je zbadać najwcześniej, zdaje się, przez badanie PCR RNA wirusa HIV, które po prostu pokazuje po już nawet kilku dniach, mniej więcej tygodniu, czy wirus faktycznie w krwi krąży, czy też nie. Jest też badanie przeciwciał, tylko tutaj trzeba poczekać jakieś 3 miesiące, tak zwane zgienko serologiczne, kiedy te przeciwciała się pojawią. No i jest też badanie antygenu. Według takich standardów, jakie występują w Polsce, z tego co wyczytałem, to najczęściej bada się przeciwciała i antygen, który powinien się pojawić po około od 3 do 8 tygodni od zakażenia. Natomiast przeciwciała najpóźniej po 3 miesiącach, wobec czego jeżeli się wykona badanie 3 miesiące po sytuacji, która mogła wiązać się z zakażeniem, na przykład jakieś zacięcie się czymś nieznanego pochodzenia, no to po tych 3 miesiącach można już ostatecznie wykluczyć tego wirusa, jeżeli nie ma przeciwciał. A szybsze badanie można wykonać właśnie PCR-em, tylko no to ono jest droższe i wobec czego rzadko się je stosuje. Ale na przykład wyczytałem, że często się je stosuje u osób, które pracują w służbie zdrowia i które właśnie się zatną jakąś tam strzykawką czy czymś przypadkowo, no to one mają dostęp łatwy do takiego szybkiego, chociaż właśnie droższego badania.
Tak. To...
A jeżeli chodzi...
Tak? To badanie, tak naprawdę to nie wiem, czy to nie różni się pomiędzy różnymi krajami, bo z tego co wiem, to badanie przeciwciał jest, możliwe, że po prostu, tak jak powiedziałeś, to badanie jest, bo to badanie jest w sumie znowu nie wiem, czy droższe, ale takim pierwszym badaniem, które się wykonuje, to jest tak zwany test ELISA, czyli właśnie to badanie przeciwciał. I jeżeli w tym badaniu wyjdzie, że są przeciwciała, wykonuje się test PCR. I wtedy stawia się diagnozę. Ale no znowu może to też się różni pomiędzy różnymi krajami.
A przechodząc do leków, którymi się leczy wirusa HIV, to mam takie pytanie, dwa pytania. Pierwsze dotyczy tego w ogóle, jakie to są leki, w jakich mechanizmach one funkcjonują, na jakiej zasadzie blokują tego wirusa, jego namnażanie. A drugie pytanie, czy jeżeli ktoś po jakimś czasie od infekcji zacznie brać te leki i wirus HIV przestanie tak agresywnie działać w organizmie, to czy jest szansa, że ta liczba komórek odpornościowych się podniesie do jakiegoś normalnego poziomu?
Dobra, to zacznę od leków. Jeżeli chodzi o leki, to leki już po zakażeniu, bo są też 3 programy, że tak powiem. Leki, które podaje się osobom, które już zakażonym, które mają, które są zakażone wirusem HIV i po prostu no, wiemy, że będą z tym HIV żyły. Są leki podawane osobom, które na przykład są zagrożone zakażeniem. Na przykład mieszkają z osobą, która ma wirus HIV, albo no, właśnie na przykład też mogą być pracownikami służby ochrony zdrowia, które mają kontakt z osobami, na przykład osobami, które biorą narkotyki i są również zagrożone tym, że będą zakażone wirusem HIV. I jest trzeci program, który to są leki, które podaje się osobom, które miały kontakt z wirusem HIV i które możliwe, że zostały zakażone, ale jeżeli te leki zostaną podane do 72 godzin po takim kontakcie, jest szansa, że nie wykształcą tej choroby, ten wirus HIV zostanie zniszczony w ich organizmie, więc nie będą zakażone.
Czyli są, rozumiem, ochrona taka przed ekspozycją na wirusa, ochrona po ekspozycji na wirusa, ale zanim doszło do takiej infekcji i ochrona i już leczenie, które dokonuje się go po stwierdzeniu wirusa już w organizmie i po stwierdzonej infekcji.
Tak, ale wracając do tych leków, które podaje się osobom już zakażonym, które żyją z tym wirusem, to są to mieszanki leków dobierane indywidualnie. My mamy całkiem sporo leków przeciwwirusowych, które działają na bardzo różnych zasadach. Ja dam kilka przykładów za chwilę, ale każda z tych mieszanek jest dobierana indywidualnie. One mają oczywiście jakieś tam skutki uboczne, jak to leki. To są leki, które no, działają dość, muszą działać dość... Ogólnie mogą być to leki, które...
To są mocne leki, tak, mocne i duże dawki.
Tak, dokładnie, ale jak mówię, są to leki dobierane bardzo indywidualnie, obserwuje się pacjenta, sprawdza się, które leki działają najlepiej i obserwuje się miano wirusa właśnie we krwi, czy ono spada, czy się utrzymuje, jak to wygląda. I tutaj na przykład takie leki to są inhibitory konkretnych genów wirusowych, inhibitory integrazy, właśnie odwrotnej transkryptazy, która przepisuje to RNA na DNA, inhibitory proteazy, więc tych różnych genów wirusowych, które kodują konkretne proteiny. Ale no,
i ostatecznie dochodzi do I ostatecznie dochodzi do blokowania do odwrotnej transkrypcji, wobec czego wirus nie może się wbudować w genom człowieka. Dochodzi też do blokowania białek samego wirusa, jak również do blokowania integrazy, czyli tej mechanizm integracji DNA wirusa z przerobionego z RNA na DNA jest zablokowany, tak?
Tak, tak. To są właśnie te leki, które działają jako inhibitory, ale są też, to znaczy, są też leki, które blokują receptory na powierzchni komórek, żeby ten wirus nie mógł wniknąć do komórki. W tym momencie tak naprawdę nie mamy zbyt wielu leków, które tak działają. W większości prowadzi się badania, żeby sprawdzić, czy właśnie jakieś konkretne leki będą dobrze działać właśnie w takim trybie, ale to jest też również coś, co w tym momencie się bada. Są też leki, to są tak zwane ribozymy. Ribozymy to są tną wirusowe RNA i DNA, czyli one można je wykorzystywać właśnie, żeby po prostu ten wirus tak naprawdę zniszczyć.
To są pocięty.
Tak, tak. I to też są leki, i to też jest coś, co wykorzystuje się jako leki przeciwwirusowe, więc ale tak naprawdę leki, mamy tak różne typy leków, które działają praktycznie na każdym etapie tego zakażenia komórki, czyli blokada receptorów, czy nawet przed wniknięciem do komórki, po wniknięciu do komórki wyłączają części właśnie wirusowych protein, czy po prostu niszczą komórkę wirusową, więc mamy całkiem sporo leków, które możemy wykorzystywać w tym celu. No i to są, jak mówiłam, leki dobierane indywidualnie. Jeżeli chodzi o to, jak to wygląda, kiedy już przyjmujemy te leki, kiedy wiemy, że tej infekcji doszło i jesteśmy osobą HIV pozytywną, to faktycznie wiemy, że kiedy te leki są przyjmowane i są przyjmowane regularnie, czyli no, niestety takie leki, takie mieszanki leków musimy przyjmować do końca życia już.
To przejdźmy do tego pytania o to, czy osoba, która jest już przez jakiś czas zakażona HIV i wykryta zostanie ta infekcja i zacznie przyjmować leki, to czy jest szansa, że po ogarnięciu ilości tego wirusa w organizmie, czy też jego stężenia, komórki odpornościowe się znowu namnożą do prawidłowego poziomu i ta osoba będzie miała prawidłowo działający układ odpornościowy, zwalczający infekcje, zwalczający komórki nowotworowe, zwalczający pasożyty. Czy ta osoba, jak już na przykład dopiero po, nie wiem, 2, 3 albo 5 latach wykryła tego HIV-a, to już jest skazana do śmierci na osłabiony układ odpornościowy?
To jest tak, jeżeli przyjmujemy te leki codziennie i te leki faktycznie działają dobrze, bo znowu to też bardzo zależy od typu, podtypu HIV. I też znowu jest to trochę sprawa indywidualna, bo różni ludzie mają też różnie działający układ odpornościowy, nawet bez zakażenia HIV. To z HIV możemy żyć naprawdę przez bardzo wiele lat i faktycznie nasz układ odpornościowy będzie w stanie się wtedy odbudować, ale to nie jest tak, że ten HIV całkowicie zniknie z naszego organizmu, on zawsze tam będzie po prostu utrzymywany na niskim poziomie dzięki tym lekom. I wiemy, w 2008 roku przeprowadzono szereg badań, które obserwowały pary, w których jedna osoba była HIV pozytywna, a druga była osobą zdrową. I ta osoba HIV pozytywna brała leki i obserwowano, czy osoba HIV, która nie ma HIV, się zakazi. I okazało się, że osoby, które miały bardzo niskie miano wirusa, które przyjmowały te leki, nie zakażały osoby HIV negatywnej. I dzięki temu wiemy, że jeżeli to miano wirusa jest niskie, to taka osoba jest, no, nie jest w stanie zakazić drugiej osoby, nawet jeżeli dochodzi do kontaktu, nawet jeżeli takie osoby uprawiają seks i jest to seks bez zabezpieczenia. Więc.
Czyli to ryzyko jest w ogóle całkowicie totalnie zerowe, czy ono jakieś tam jest, ale bardzo małe, na przykład, nie wiem, jedna osoba na 1000 się zarazi, czy w ogóle nie ma?
Jeżeli według tych badań, po przeprowadzeniu tych badań nie doszło do żadnego zakażenia u osób, które miały bardzo niskie miano wirusa. Więc znowu, możliwe, że ryzyko jakieś jest. Wedle badań wiemy, że jest ono bardzo, bardzo niskie.
Czyli rozumiem, że to działa w ten sposób, że układ odpornościowy, jeżeli chodzi już o regenerację układu odpornościowego, regeneruje się szybciej niż wirus HIV go niszczy w momencie, kiedy te leki są regularnie i skutecznie podawane.
Tak. Tak, i tutaj znowu był prowadzony szereg badań i wiemy, że no, te leki, które mamy, są na tyle skuteczne, że pomagają naszemu układowi odpornościowemu się regenerować szybciej, ale nadal trwają oczywiście badania nad nowymi typami leków przeciwwirusowych, które by działały w przypadku wirusa HIV.
A tak z ciekawości może jeszcze dopytam, czy jest to teraz gorący temat, wirus HIV, leki, szczepionki, właśnie jeszcze o szczepionkę jeszcze będę pytać, ale teraz na temat leków jest to taki temat, który jest gorący wśród wirusologów i firm farmaceutycznych, czy to jest takie coś, co zeszło już trochę na bok, bo stało się mniej pilne w świecie zachodnim?
Oj nie, to jest zawsze był temat, który był gorącym tematem pośród wirusologów, ale tak naprawdę większość wirusologów na jakimś etapie kariery pewnie pracowała, czy miała jakąś styczność właśnie z pracami czy badaniami nad wirusem HIV. Jest to bardzo gorący temat, ale tak naprawdę nie dlatego, że jest to coś, o czym dużo nie wiemy, bo tych badań jest masa, ale dlatego, bo w tym są pieniądze. I bardzo dużo grantów, bardzo dużo właśnie takich pieniędzy przeznaczonych na badania jest badaniami skierowanymi właśnie na wirusa HIV, więc też wszyscy się nim zajmują. Jest bardzo dużo konferencji całkowicie skoncentrowanych na wirusie HIV. Tak naprawdę HIV jest cały czas takim bardzo dużym tematem, nad którym bardzo, bardzo dużo grup, bardzo dużo osób pracuje.
Co notabene jest też krytykowane między innymi dlatego, że znacznie mniej pieniędzy, przynajmniej proporcjonalnie, bo nie wiem, jakie są sumaryczne kwoty, idzie na przykład na badania leków i szczepionek na malarię, która zabija znacznie więcej osób, tylko że no nie zabija tych, które są bogate, czyli nie zabija tak zwanej globalnej północy, w przeciwieństwie do wirusa HIV, który tam się mocno dosyć rozpanoszył.
Tak, tak, dokładnie. To jest duży problem. Czy to jest problem? No oczywiście dobrze, że mamy pieniądze.
Zależy od perspektywy.
Tak, tak, oczywiście. Mamy pieniądze, żeby badać tą konkretną chorobę, która no jest i tego konkretnego wirusa, które no to jest poważne zagrożenie, ale jednak jest to zagrożenie głównie w populacji bogatej zachodniej w tym momencie, chociaż oczywiście no nie zapominajmy, że HIV jest bardzo rozprzestrzeniony również w Afryce. No ale nadal jest to coś, co niestety jest, jak sam powiedziałeś, jest krytykowane i faktycznie pieniądze powinny być przeznaczane również na walkę z innymi patogenami, z innymi chorobami, ale HIV nadal jest na świeczniku i pewnie będzie aż do czasu, kiedy nie znajdziemy tej szczepionki, której nadal nie mamy.
No właśnie, to przejdźmy do szczepionki. Jak to wygląda? Dlaczego przez tyle lat badań nie powstała szczepionka na wirusa HIV? Jakie są przyczyny tego stanu i jakie są w ogóle badania w tej chwili prowadzone na temat szczepionki przeciwko wirusowi HIV? I też kolejne, co mi się nasuwa, to czy na przykład to, że zastosowano na masową, w zasadzie na światową skalę szczepionki mRNA przy koronawirusie nie sprawi, że szczepionka HIV wkrótce może właśnie na tej bazie powstanie?
I tutaj właśnie, jeżeli chodzi o szczepionkę mRNA, to tak, teraz prowadzi się badania, tak naprawdę to są badania pierwszej fazy dopiero, więc bardzo wstępne badania na liniach komórkowych i zwierzętach. Chociaż chyba już się zaczyna również badania na ludziach. W tym momencie szczepionki mRNA przeciwko HIV. No ale to są, jak mówiłam, bardzo wstępne badania i z tego, co wiem...
Ktoś mi tam, przepraszam, że się jeszcze tylko dodam, ktoś mi kiedyś mówił, że jak, chyba w zeszłym roku, że jest, że były jakieś poszukiwania osób do jakichś bardzo wstępnych badań na szczepionkę przeciwko HIV, więc wydaje mi się, że to było w Polsce, więc wydaje mi się, chociaż firma pewnie zagraniczna, więc wydaje mi się, że takie badania już wstępne na ludziach są gdzieś prowadzone, no ale pewnie jeszcze nie opublikowane.
Na pewno jeszcze nie opublikowane, bo w tym momencie, no one, wiem, że ta pierwsza faza była prowadzona i dopiero miały być opublikowane w 2023 roku.
No właśnie.
Jakieś wstępne wyniki, więc no to niestety chwilę trwa. Ale no...
Nie będzie to Nie, przepraszam, dokończ.
Ale to jest właśnie, jeżeli chodzi o szczepionkę mRNA, ale no znowu, zobaczymy, czy cokolwiek z tego wyjdzie, bo jeżeli chodzi o HIV, to znalezienie tej szczepionki jest bardzo skomplikowaną sprawą, jak się okazuje.
A sama ta szczepionka, ona ma powodować wytworzenie przeciwciał? Czy ona ma działać jakoś inaczej, na przykład jakoś zmieniać nasze receptory, tak żeby HIV nie mógł wniknąć?
Znaczy, jeżeli chodzi o szczepionkę mRNA, to tutaj mówimy o aktywowaniu całego układu odpornościowego, zaczynając od przeciwciał do uczenia naszych limfocytów T i B, rozpoznawania tego konkretnego wirusa. Więc na podstawie tego fragmentu mRNA, tak naprawdę kilku fragmentów mRNA, które są najbardziej immunogenne, czyli najbardziej potrafią uruchomić naszą odpowiedź odpornościową przeciwko temu wirusowi. No ale znowu, to są bardzo wstępne badania, więc tak naprawdę jak skuteczne będzie mRNA, szczepionka mRNA przeciwko HIV, to dopiero się dowiemy.
A czy są badania nad inną szczepionką niż mRNA?
Tak, są badania. Tak naprawdę przez lata mieliśmy szereg różnych badań, i to są badania nad bardzo różnymi szczepionkami przeciwko wirusowi HIV, tylko że niestety okazuje się, że jak mówiłam, wirus HIV nie jest bardzo immunogenny, więc nie jest w stanie bardzo łatwo, właśnie nasz układ odpornościowy nie odpowiada na niego tak mocno. I w przypadku szczepionki niestety również jest podobnie. Bardzo wiele badań zostało wstrzymanych, po prostu badania pokazywały, że szczepionki nie są skuteczne. W grupie placebo na przykład było tyle samo zakażeń, ile było w grupie, która dostała tą szczepionkę. I bardzo wiele badań wstrzymano, ale jest jedno w tym momencie takie największe badanie kliniczne, to już kolejnej fazy, więc dość mocno zaawansowane. To jest przez Johnson & Johnson, to się nazywa, to badanie kliniczne Mosaic, z tego co pamiętam. I w tym badaniu klinicznym, to badanie kliniczne jest przeprowadzane właśnie w tym momencie w Afryce. Jest w tym przypadku podaje się dwie szczepionki, które również uruchamiają różne części układu odpornościowego, no ale znowu to jest w tym badaniu klinicznym mozaiko, to się nazywa mozaiko, w tym badaniu klinicznym będziemy znali rezultaty dopiero po 2024 roku, więc nawet później niż szczepionka mRNA. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o tą szczepionkę, to pokazała ona pozytywne rezultaty. To jest podawanie dwóch różnych szczepionek, które generują odpowiedź każdej części układu odpornościowego. Czyli one generują odpowiedź od receptorów na komórkach, które rozpoznają patogeny, które z kolei uruchamiają naszą odpowiedź właśnie od limfocytów T i B, a także produkują przeciwciała. Więc tutaj jest, tu jest to jedno badanie, które badanie, test jeden test kliniczny, który ma jakieś szanse powodzenia, ale no jak mówiłam, mieliśmy już tyle kandydatów na te szczepionki, że no ciężko powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Te wstępne badania pokazują, że jest szansa, jeżeli chodzi o to mozaiko, ale no zobaczymy. Jeżeli chodzi o tutaj też musimy pamiętać, że dużym problemem, jeżeli chodzi o szczepionkę na HIV, jest to, że jest tyle typów i podtypów HIV, że no też ciężko znaleźć coś konkretnego, co będzie działać na wszystko. I prawdopodobnie pierwsza szczepionka nie będzie działać na wszystkie typy i podtypy. Prawdopodobnie będzie musiała być podawana w kilku dawkach, żeby wygenerować tą odpowiednio silną odpowiedź odpornościową, bo no właśnie ta immunogenność HIV jest tutaj dużym problemem. Możliwe też, że nie będzie działać w przypadku na przykład każdej populacji, czyli nie będzie działać u... Znaczy, to jest praktycznie pewnik, że nie będzie działać tak samo silnie w przypadku każdej osoby, przynajmniej ta pierwsza szczepionka. Więc no, tutaj mamy też ten szereg problemów, które musimy przejść, żeby dostać tą szczepionkę, która będzie odpowiednio silna, będzie działać na wszystkie podtypy. No i też tutaj dużym problemem jest to, jak szybko mutuje HIV i jak szybko się zmienia. Szczepionka może działać u konkretnych osób, które mają konkretny typ wirusa HIV i jest on nadal on odpowiada temu, jak wirus HIV wyglądał, kiedy opracowywano szczepionkę, ale na przykład już za te 5 lat, czy może nawet za rok, ta szczepionka nie będzie nas chroniła przed tym zmienionym wirusem, nowymi typami czy podtypami, więc no tutaj jest to nadal duży, duży problem. Wiem, że na samym początku ludzie, którzy zajmowali się wirusem HIV, naukowcy, którzy niedługo nawet po odkryciu wirusa HIV, co było w latach 80., więc nie tak dawno, byli bardzo sceptyczni, czy kiedykolwiek uda nam się wynaleźć szczepionkę na wirusa HIV ze względu na to, jak bardzo szybko się zmienia. No teraz dzięki właśnie technologii mRNA mamy jakąś szansę, że tak się stanie, ale wiem, że nadal jest bardzo dużo sceptycznych osób, które uważają, że tak naprawdę nigdy nie będziemy mieć w pełni skutecznej ochrony przeciwko temu wirusowi.
Ale jednak jest ta ochrona przedekspozycyjna, o której wcześniej wspominałaś, czyli ochrona, która polega na tym, że weźmie się tabletki przed sytuacją ryzykowną, czy też jak się z kimś mieszka, no to cały czas się bierze takie tabletki i one spowodują, że ryzyko jest praktycznie zerowe, jeżeli się prawidłowo ten lek działa, prawidłowo się wchłania i tak dalej. No i tutaj moje ostatnie pytanie, które jest już trochę bardziej filozoficzne, ale właśnie zastanawiam się, jaka jest twoja opinia na ten temat, bo są dyskusje włącznie z jakimiś rozbudowanymi artykułami, zwłaszcza w sferze anglojęzycznej, również na Wikipedii anglojęzycznej, na temat tego, jak takie coś, jak właśnie ta ochrona przedekspozycyjna, która jest stosowana w środowisku na przykład gejowskim dosyć powszechnie, wpłynie na zachowania w przyszłości. To znaczy, jeżeli jest coś, co hamuje taką radykalną, skrajną rozwiązłość seksualną, czyli wirus HIV, to jeżeli się tego czynnika pozbędziemy, no to zachowania ludzi się przynajmniej w znacznej części zmienią. I wobec tego, a oczywiście też jest masa innych chorób, które one są już przenoszone drogą płciową, tylko one są już bagatelizowane, no bo są na nie leki, ale to nie znaczy, że nie są groźne, typu kiła żarzączka, wirus opryszczki, wirus brodawczaka i wirusy zapalenia wątroby i różne inne. I właśnie wobec tego zastanawiam się, jak ty na ten problem patrzysz, czy byś go zbagatelizowała, czy jednak uważasz, że to jest coś, nad czym należałoby się zastanowić. Oczywiście nie w kontekście takim, żeby przestać robić badania, bo to jest byłby absurd, ale żeby znaleźć jakąś odpowiedź na ten problem, żeby nie wydarzyło się tak, jak się zaczęło już w zasadzie w niektórych środowiskach dziać, że to jest traktowany ten lek, ta ochrona przedekspozycyjna trochę jak taka szczepionka i podejście do seksu staje się wśród tych środowisk bardzo przedmiotowe i jednocześnie też bardzo nieodpowiedzialne z uwagi na te inne choroby, które no, cały czas jest ryzyko, że będą przeniesione.
Mm-hmm. No jak sam powiedziałeś, HIV nie jest jedynym wirusem, który jest wirusem przenoszonym drogą płciową i to nie jedynym patogenem nawet. I to nie jest tak, że inne są zupełnie niegroźne. Powiedziałabym, że niektóre z nich są nawet równie groźne i nie zapominajmy o tym, że z HIV dzięki temu, że mamy te leki, możemy żyć bardzo wiele lat bez żadnych symptomów i tak naprawdę prowadzić normalne życie. Więc tutaj, a przy innych z tych chorób, no to nie jest takie proste czasami, czy chociażby przy zakażeniu wirusem zapalenia wątroby. Opryszczki też nie jesteśmy w stanie wyleczyć w tym momencie, chociaż no, oczywiście te symptomy czy zakażenie opryszczką no, może nie jest tak poważne przy nieleczeniu go jak przy HIV, ale no, to też nie jest coś, co powinniśmy bagatelizować.
I też dodam, że jeżeli chodzi o wirusa opryszczki, zresztą tak samo jak wirusa brodawczaka, na który co prawda jest szczepienie, ale nie na wszystkie jego typy, bo których jest tam chyba z 200 około, a szczepionka ma chyba jest tylko na 9 typów, że one w perspektywie właśnie takiej krótkoterminowej dają słabe objawy, natomiast w perspektywie kilkunastu, kilkudziesięciu lat one powodują, znacznie zwiększają ryzyko nowotworów. Tak. Nowotworów na przykład właśnie narządów płciowych, czy jamy ustnej, gardła. Mhm.
Tak, tak, oczywiście. No i znowu tutaj na te wirusy tak naprawdę nie mamy aż tylu, nie mamy leków, dzięki którym moglibyśmy powstrzymywać ich, czy to zakażenie, czy choćby to, że co jakiś czas, na przykład przy opryszce, te symptomy znowu się pojawiają, kiedy na przykład mamy nasz układ odpornościowy jest trochę bardziej osłabiony. Więc tutaj wydaje mi się, że no, oczywiście HIV zawsze był czymś, czym się straszyło ludzi. I oczywiście znowu jest to poważna, AIDS jest poważną chorobą, ale i zakażenie HIV jest no, poważnym zakażeniem, ale znowu są inne wirusy, o których też musimy pamiętać, inne patogeny, o których musimy pamiętać i którymi zakażenie jest poważne, może dawać poważne objawy również właśnie w dłuższym okresie czasu. Może jakieś kampanie, które sprawią, że ludzie się o nich dowiedzą, czy będą zdawać sobie sprawę, że to też jest niebezpieczeństwo, mogłyby poprawić również chociażby to, żebyśmy byli w stanie jakoś ograniczyć rozprzestrzenianie się tych chorób. W wielu państwach, nawet z tych bogatszych i zachodnich, mamy duży stopień właśnie zakażeń nawet z takimi chorobami, o których teraz, które może nam się wydają czymś, co jest już pieśnią przeszłości, jak chociażby syfilis, ale nie, zakażenia syfilisem nadal się zdarzają również w państwach zachodnich. Rzeżączka też jest dość dużym zagrożeniem w wielu państwach, również w państwach zachodnich, nie tylko w biednych państwach, gdzie jeżeli chodzi o higienę czy zabezpieczanie się, jest to coś, co jest o wiele bardziej utrudnione, ale nie, również państwa bogate mają te problemy, więc wydaje mi się, że edukacja pod tym kątem, szczególnie w szkołach już na wczesnym etapie, jest czymś, na czym powinniśmy się skupić.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.
Rozmawiałem z dr Emilią Skirmont, wirusolożką z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Do usłyszenia. Był to podcast Teoretico. Jeśli Wam się podobał, to zachęcam do obserwowania strony totylkoteoria.pl, najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek oraz zapisanie się na newsletter, jak również obserwowanie podcastu na platformach podcastowych. Zachęcam także do dołączenia na patronite.pl/totylkoteoria, bo to dzięki wsparciu patronów i patronek mogę realizować ten podcast, jak również pisać artykuły na stronie. Do usłyszenia.